Kochani, gromadzimy się tutaj w kaplicy Matki Bożej po to, żeby wspólnie przeżywać Eucharystię, żeby też wpatrując się w jej oblicze tutaj przed jasnogórskim obrazem zbliżać się i jakoś otwierać swoje serce w tym klimacie właśnie jasnogórskiej kaplicy na Słowo Boże, na to, co dla nas jest treść, co powinno być dla nas treścią naszego życia. I tym bardziej dzisiaj, kiedy tutaj modlimy się za maturzystów, nosimy ich w swoim sercu i chcemy przez stawiennictwo Najświętszej Marii Panny polecać wszystkie ich sprawy, przede wszystkim ich przyszłość, życie Panu Bogu, to właśnie ten moment jest dla nas takim szczególnym momentem. Też myślimy, że łączą się z nami tutaj osoby, właśnie młodzi ludzie, po to, żeby wspólnie też przeżywać tę Eucharystię w sposób duchowy. Tak, i Chrystus dla nas jest też wychowawcą. Raz nas zachęca, raz poucza, w różnych obrazach, przypowieściach też. Przede wszystkim udziela nam swojej łaski. Chce, żebyśmy byli otwarci na światło Ducha Świętego. Chce, żebyśmy byli z Nim w bliskiej relacji. To jest pragnienie Jego serca, które jest właśnie takim gorącym ogniskiem miłości. Jak to też modlimy się w litanii do serca Pana Jezusa. Gorące ognisko miłości, a więc ma w sobie jakąś ogromną treść, która odpowiada każdemu z nas, bo przecież nie ma człowieka, który nie pragnąłby, czy nie ma w sobie miejsca. Każdy z nas ma w sobie miejsce na miłość drugiego człowieka i także na miłość Bożą. Jest to ten niepokój serca, który powinien być twórczym niepokojem, właśnie pragnącym, jak to się mówi, czegoś innego, a więc czegoś, co nie jest tylko, nie pochodzi tylko od człowieka, nie jest jakby owocem ludzkich rąk, ale jest darem Bożym. Tak, i dzisiaj też jest pewien obraz. Jezus opowiada, mówi przypowieść. To nie jest jakieś opowiadanie po to, żebyśmy tylko sobie wysłuchali, ale to wszystko odnosi się do naszego życia, do życia każdego z nas. Odnosi się do naszej przyszłości. Odnosi się do sposobu naszego życia, myślenia. A więc mówię o winnicy. To jest piękny obraz i też często występujący na kartach Biblii. Mówię o gospodarzu, który zasadził winnicę, zrobił wszystko, co trzeba. Zbudował mur, żeby ona nie była zniszczona, rozgrabiona. Także i wieże, i tłocznie do wyciskania wina. Wszystko zrobił, co trzeba. I następnie oddał to w dzierżawę. To była jego własność. Rolnicy byli dzierżawcami, a więc tymi, którzy pracują tam i którym należy się zapłata, ale nie byli właścicielami. I dalej, jak z przypowieści Jezusa wynika, posłał wreszcie sługi po to, żeby odebrali mu należną zapłatę. A więc z tych owoców winnicy, żeby po prostu należy mu się jakaś część. Zostali oni jeden pobity, drugi zabity, trzeci ukamienowany. Nie zniechęca się tym. Posyła jeszcze raz swoje sługi i posyła wreszcie swojego syna. A więc do końca idzie. Już więcej jakby nie można dać ze strony właśnie gospodarza, ojca i także zostaje zabity. Więc to jest jego syn. To jest obraz Chrystusa. I ten obraz jest też obrazem ludzkiego życia, właściwie jego relacji z Bogiem. Bo każdy z nas jest dzierżawcą. Otrzymał życie w dzierżawę. To nie jest nasza własność prywatna. Wreszcie otrzymał zdolności, otrzymał młodość, a więc czas, który się nie powtórzy nigdy. Wspólnotę, Kościół wraz z jego sakramentami. Otrzymał także zapisane w sobie powołanie. Może to jest powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, do małżeństwa. W każdym z nas jest jakiś ogromny dar złożony w naszym człowieczeństwie, w naszym życiu. które jest i to wszystko jest dzierżawą i pragnieniem Boga, jak dowiadujemy się też z dzisiejszej przypowieści i z dalszej jej interpretacji, jest, żeby człowiek owocował, żeby wydawał plony, żeby nasze życie było wygrane. Wreszcie Pan Bóg czeka na zbiór. Czeka właśnie, żeby nasze życie wydało konkretne owoce. I to jest złudzeniem jest myślenie, że można zrobić ze swoim życiem, co się chce. Tak nie jest. Zresztą obserwujemy rzeczywistość. Może teraz jest taka sytuacja, że wszystko jest trochę martwe, w uśpieniu, jest zima, ale przychodzi wiosna. Wszystko owocuje. Wszystko wydaje jakiś plon. Chociażby plon piękna, pięknego krajobrazu, śpiewu ptaków. Wszystko jest ukierunkowane na owocowanie. Tylko człowiek może jakoś to zmarnować, wsiać destrukcję, ale ze swej natury jesteśmy zwróceni właśnie twarzą do Boga. Jak dziecko ma otwarte serce na swoich rodziców, też ma w tym sercu jakiś dar wdzięczności za to, co otrzymuje. I każdy z nas jest właśnie tak stworzony, że jest zwrócony gdzieś w głębinach do Boga. Na powierzchni może tak nie być, może się odwrócić, ale jednak wnętrze jest ukierunkowane na Pana Boga. Jeśli człowiek nie jest ślepy i głuchy, ale ma w sobie to światło i ciepło duchowe, to zawsze będzie dostrzegał, jak dużo otrzymuje od Boga, jak wiele darów, chociażby ten dzień, który został nam dany. I co jest tym pierwszym plonem, który powinien być przez nas wydany? Jaki to jest plon? Czego Bóg oczekuje od człowieka? Co to takiego jest? Zasadniczego. Przede wszystkim jest to, żeby człowiek uwielbiał Boga, żeby uwielbiał Trójcę Świętą, żeby oddawał chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, żeby po prostu budował tą relację z Bogiem, nie zrywał jej, żeby starał się, jeśli ona jest zerwana przez grzech, żeby starał się znowu to przymierze w sobie odnowić. To jest to, co jest dla nas najważniejsze. Z tego rodzą się niepokoje, pustka, rozterki. Z tego rodzi się w jakiś sposób jakaś destrukcja w człowieku. Wszystko, co jest dramatem ludzkiego życia, rodzi się właściwie z tej zerwanej więzi, do której człowiek jest powołany. No ale jest w nas ten opór, jest też bunt, jest jakiś hamulec właśnie przed tym rozwojem naszej natury, zdolności. Są też ciemne siły. Dlatego przychodzimy tutaj, żeby nie ulec też takiej sielankowości. Jak to się mówi czasami, żeby wystarczy żyć zgodnie z naturą. Ale to jest takie hasło populistyczne, czyli takie hasło, za którym właściwie nic nie stoi, bo jednak jest w człowieku ta skłonność do złego i ciągle, jak to mówi Ewangelia, ten zły duch, który jest jak lew ryczący, krąży, żeby kogoś pożreć. Są pokusy, sytuacje, tendencje. Dlatego potrzeba tej pracy nad sobą, żeby te owoce były piękne, jasne, żeby człowiek wydał owoce, tym bardziej we właściwym czasie, jak mówi dzisiaj Słowo Boże. No i oczywiście można też liczyć na jakieś łatwe sukcesy, na łatwy chleb. To jest pokusa, zresztą Jezus jest kuszony na pustyni właśnie do tego łatwego chleba, żeby zmienił kamienie właśnie w chleb, łatwy chleb. Tanie sukcesy, które nie są okupione jakąś cierpliwością, one są zawsze podejrzane, zawsze nie są autentyczne. Jakoś jest coś, za nimi się kryje złego. I człowiek nie może się dać złamać właśnie tym szybkim chęciom, pragnieniom, pożądliwym myślom, ignorancji. Nie odpuszczać sobie, jak to się mówi. Nie mogę sobie odpuścić. Trwać w dobrym postanowieniu. Jest też w nas egoizm, który jakoś nas wewnętrznie dopiguje, żeby tylko żyć dla siebie. Ale jednak nie możemy ulec tym złudzeniom. I dzisiaj też jest piękny obraz człowieka młodego, najmłodszego z braci, najmłodszego z synów Józefa. tym pierwszym czytaniu, który właśnie w całym swojej rozciągłości życia był wierny Bogu. Nie uległ łatwym sukcesom ani łatwym pokusom. Piękna postać, człowiek młody, a już jemu został powierzony właśnie tak ogromny też dar. O, właściwie on zapowiada też Chrystusa, bo trudne sytuacje w swoim życiu przeżywał, a wyszedł obronną ręką właśnie przez to, że zachował cierpliwość, że był człowiekiem wiernym Panu Bogu, że nie uległ właśnie tym łatwym pokusom, żeby chwycić życie w całej jego rozciągłości już teraz. I wreszcie dzisiejsza Ewangelia, zresztą my, jeśli przetrwamy te chwile trudne, jesteśmy jakoś w nich cierpliwi, to później się pojawia i nowy horyzont, pojawiają się nowe energie, nowe siły, pojawia się też i nadmiar w nas i dobroci, i łagodności, i cierpliwości, i zdolność do przebaczenia. Tak jak mówi zresztą Ewangelia, temu, kto ma, będzie dodana, a także nadmiar mieć będzie. Więc to są te owoce, o których mówi właściwie Słowo Boże. Cierpliwość. Człowiek młody jest niecierpliwy, a cnota cierpliwości jest tutaj jakąś cnotą bardzo istotną. Jezus mówi też do nas dzisiaj o tych, którzy nie okazali się wobec właściciela uczciwi, nie zachowali sprawiedliwości. Co z tego, że pracowali, może i w pocie czoła właśnie, ale robili to dla siebie. Też stracili jakoś rozsądek, może właściwą miarę. Zdominowała ich chciwość i materializm. I przegrali właściwie wszystko. Jeśli człowiek też będzie może niszczył ziemię, wywoływał wojny, to nie może mieć też pretensji do Pana Boga za swoją nieprawość, za brak pokory, czy też przesuwanie właśnie granic, za brak miłości. To jest, jeśli bawimy się życiem, to zawsze jakieś konsekwencje będą z tego negatywne. I dzisiaj Ewangelia mówi właśnie o gospodarzu, który wyposażył winnicę we wszystko, co trzeba. Bóg wyposażył winnicę naszego życia, to, co jest potrzebne, żeby owocowała. Tak jak powiedziałem, otrzymaliśmy chrzest, otrzymaliśmy też dar wiary, dar nadziei, cnoty kardynalne, dary Ducha Świętego. Więc to wszystko, co dla nas jest jakąś treścią naszego życia, to wszystko, co jest wpisane w nasze człowieczeństwo, ale jednocześnie w tym wszystkim jest jakieś zaproszenie, tak jak w postaci Józefa Egipskiego, jest zaproszenie do tego, żebyśmy Panu Bogu ufali w tych różnych sytuacjach, które nas spotykają. Żebyśmy też patrzyli może właśnie dalej i głębiej, nie tylko właśnie blisko pod nogi. Zdajemy maturę, zdajemy egzaminy, idziemy na studia. Dobrze. To wszystko są jakieś etapy naszego życia, które trzeba przeżyć w miarę dobrze. Ale patrzymy jeszcze dalej, na jakby szerszy horyzont. Potrzebuje relacji z Bogiem. Te wszystkie sytuacje, one spotykają nas na drodze naszego życia, ale w nich wszystkich jest ważna właśnie ta relacja z Panem Jezusem, zaufanie wobec Niego, jakieś zawierzenie Panu Bogu. I to się dokonuje tutaj na Jasnej Górze w sposób szczególny. To jest miejsce wielkiego zawierzenia, oddania swojego serca, nie polegania tylko na sobie, na własnych zdolnościach, ale właśnie sięgnięcia głębiej, oparcie się na tym darze, który jest pisany w nas, a więc darze wiary, nadziei, miłości, tym związku z Bogiem w głębi naszego serca, przymierzu z Bogiem. I wreszcie gospodarz jest wobec dzierżawców cierpliwy. Jak zauważymy, daje im szansę. Nie zniechęca się też ich nieprawością. sięga po ostateczne środki, posyła swojego Syna. Bóg daje nam szansę. Posyła nawet swojego Syna z całym przesłaniem do każdego z nas. O czym jest to przesłanie? Właśnie to przesłanie budzi w nas ufność. Ono jest przesłaniem o dobrym, miłującym Ojcu. Chce, abyśmy byli tego świadomi. Chce, abyśmy byli właśnie w jakiś sposób z tym na to otwarci. To jest też dar Ducha Świętego w każdym z nas, który pracuje, aby ta prawda doszła do naszej świadomości. Tak, i po to tutaj dzisiaj jesteśmy, przy Maryi, która jest naszą najlepszą matką. Myślę, że każdy, kto przybywa na Jasną Górę, to doznaje właśnie łaski, otwarcia serca na działanie Ducha Świętego. Tak jak Maryja była pełna Ducha Świętego, jest też to miejsce, w którym my przystępujemy, powinniśmy przystępować do sakramentu pokuty. Oczywiście, teraz jest czas nadzwyczajny, ale zawsze, i do tego zachęcam, szczególnie w Wielkim Poście, żebyśmy właśnie odnawiali wewnętrznie swoją relację z Chrystusem przez sakrament spowiedzi. Jan Paweł II powiedział, że to jest miejsce, to jest konfesjonałem narodu. Potrzebujemy konfesjonału, to znaczy miejsca, gdzie otwieramy swoje serce, wypowiadamy to wszystko, co w nim zalega. Otwieramy je na przebaczenie, na działanie Ducha Świętego, na to, żebyśmy właśnie mieli w sobie ten dar przebaczenia i pojednania z Bogiem. I w tym wszystkim potrzebna jest pokora. Dzisiaj Jezus zresztą w Ewangelii mówi o kamieniu, o głowicy węgła, kamieniu, który został odrzucony, a który jest niezbędny w budowie, stanowi jakiś łącznik i podwalinę ścian. Mówi tutaj o sobie oczywiście, ale mówi tutaj też o tym, że człowiek powinien być pokorny. Właśnie pokora jest tą cnotą, która nam umożliwia otwieranie się na działanie Ducha Świętego. Nie jesteśmy zamknięci w sobie, ale właśnie otwieramy się na Jego działanie szczerze, jasno, z sercem, które chce być napełnione darem Jego przebaczenia. To jest właściwie droga owocowania. Żyjemy dla Boga, dla Jego chwały, nie dla siebie. To jest zasadnicza droga naszego życia. Tak powinno być. I dzisiaj prośmy Maryję. Właściwie powierzajmy jej naszą przyszłość. Powierzajmy jej nasze serca. Może one są niespokojne. Może są pełne pytań. Ale ta prośba skierowana do Maryi jest tą prośbą o nauczenie, o to, żeby ona uczyła nas, jak rozumieć Jego Słowo, jak ufać Mu w chwilach pokusy, jak też się nie zniechęcać, jak być człowiekiem cierpliwym i wreszcie jak coraz bardziej uświadamiać sobie tą Bożą opiekę nad każdym z nas, to, że Bóg jest miłującym Ojcem. Prośmy o to dzisiaj, to jest sposób szczególny, powierzając wszystkich maturzystów diecezji kaliskiej. Myślimy też o nauczycielach, o wychowawcach, o tych wszystkich, którzy właśnie są postawieni na drodze człowieka młodego, o kapłanach, katechetach. To wszystko jest tutaj dla nas też treścią naszego zawierzenia przez czyste serce naszej Matki i oddania się właśnie przez nią Panu Bogu. Amen.